Patrząc na plakat przygotowany przez Jeleniogórski Rejon Solidarności na tegoroczne obchody, informujące o tym, co się będzie działo i co się dzieje w Jeleniej Górze, w Bolesławcu czy w Zgorzelcu, bardzo charakterystyczny jest ten znak podkreślony, że to jest 44. rocznica powstania Solidarności. Przynajmniej ja tak czytam ten plakat. A tak go odczytuję, bo wciąż mocne jest we mnie doświadczenie tego, co dokładnie miesiąc temu przeżyłem, czyli 1 sierpnia, będąc z grupą autokarową z parafii z Cieplic w Warszawie. Spędziliśmy 3 dni. Na tym mi bardzo zależało, żeby to tak poukładać. 31 lipca, 1 i 2 sierpnia, przeżywając 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. I to 44. I książka, która się ukazała, i było o tym pisane właśnie miesiąc temu w tygodnikach katolickich, a 15 sierpnia jadąc do Krzeszowa na odpust w Radio Plus, słuchałem też audycji z autorką Święci 1944. Jest 7 błogosławionych, których najbardziej chyba znamy, to też na podstawie ankiety, która była przeprowadzona, to prymas Wyszyński, to matka Róża Czacka, która była wraz z nim beatyfikowana, ale także błogosławiony Czartoryski, ojciec dominikanin. I inne postacie, które może są mniej znane, które zginęły w czasie powstania, czy też jak Wyszyński czy Czacka przeżyli powstanie 1944. I to doświadczenie przeżycia we wspólnocie polskiej, Polaków, narodu, mając godziny spędzone na Powązkach samego pierwszego, na kwaterze w Powązkach wojskowych, na kwaterach powstańców, ale dzień wcześniej także kilka godzin w Muzeum Powstania Warszawskiego i po raz, nie wiem, chyba 5 zwiedzałem i ze szkołą, i samemu, i właśnie w taki sposób, to chyba tym razem do mnie najmocniej przemówiła ta ściana poraniona kulami, otworami po kulach, inscenizacja oczywiście, ale ze środka bicie serca, bicie żyjącej, choć martretowanej Warszawy, stolicy Polski. I to serce, które bije, serce, które przetrwa, bo drugiego też rano, wyjeżdżając z Niepokalanowa, gdzie nocowaliśmy, Żelazowa Wola i dom urodzenia Chopina i właśnie ten znak serca także na krakowskim przedmieściu i w tym znaku sursum corda, tego, że trzeba wznosić. Powołani jesteśmy do tego, aby z martwych powstawać, nawet z takiego doświadczenia totalnych ruin, które historia nam przyniosła. I dziś, gdy 1 września też wspominamy 85 lat temu, co się rozpoczęło przez doświadczenie II wojny światowej, widzimy, że dopóki serce bije, to jest życie. Nawet jeżeli wokół jest ruina, wszystko może z martwych powstać. W tej tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa, który zwyciężył śmierć. I choćby po ludzku wydawało się, że nie ma szansy, to serce może dać na nowo ten impuls i wszystko może się odrodzić. Dzięki temu, że serce będzie biło. I dzisiaj słyszymy w Ewangelii, że nie to, co wchodzi w człowieka, ale to, co wychodzi, jest najważniejsze. Nie suchy zapis prawa, ale z serca wypływające prawo Boże i ustanawiane w ten sposób prawo też ludzkie, aby właśnie serce mogło dawać życie, przekazywać to życie. Jak ważne jest zatem, aby odczytywać to, co mówi serce człowiekowi. A poprzez słowa Mojżesza z dzisiejszego pierwszego czytania słyszymy też to wezwanie: strzeżcie tego prawa, które Bóg wam nakazał, wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą z pewnością: ten wielki naród to lud mądry i rozumny. I naród polski też znalazł się w takim momencie 44 lata temu, gdzie zapisał choćby w tych 21 postulatach, choć samo nazwa postulat jest niekoniecznie dobra, bo w postulatach może się okazać, że niektóre rzeczy dopiero będą wypełnione tak do końca. Ale wezwanie, zapisane prawo, którego serce się domagało. I owszem, Gdy patrzymy, gdy czytamy te postulaty, to widzimy, jak wiele tam jest tej troski o taką codzienność, o zwyczajność, o to, żeby chleba nie zabrakło, żeby urlopy macierzyńskie mogły mieć miejsce, żeby też były opłacane, żeby te lata zaliczyły się do lat pracy. Takie no właśnie codzienne sprawy, żeby mieszkań nie zabrakło, żeby właśnie do codzienności, do tego, żeby życie mogło się rozwijać. I po tym pierwszym postulacie, gdzie jest powiedziane w ogóle o tym, że są niezależne od władzy państwowej związki zawodowe, że mogą istnieć, żeby państwo stworzyło tę przestrzeń. W drugim, że jest prawo do strajku. To trzeci jest wyjątkowy wśród tych 21 postulatów. To żądanie, domaganie się o wolność szeroko rozumianą. Wolność słowa, ale także wolność wyznania. Dla wszystkich wyznań. To, co też potem się przełożyło na konkret, choćby niedzielnej mszy świętej, transmitowanej o 9 z kościoła Krzyża Świętego, z tegoż kościoła na krakowskim przedmieściu, przed którym Chrystus z krzyżem wciąż stoi w drodze tajemnicy niesienia krzyża, niesienia krzyża na górę śmierci, aby z niej, z martwych, powstać, składając siebie całego w ofierze. A zatem domaganie się o prawo do wolności, szeroko rozumianej wolności dla każdego, kto mieszka na tej ziemi. I to jest historia, której trzeba nam się uczyć. I chodząc, dotykając tych świętych miejsc, gdy myślą wracam do sprzed miesiąca, do Warszawy, czy też właśnie w różnych innych zakątkach, czego obrazem może jest Stocznia Gdańska, w ten sposób, gdzie w innych miejscach te porozumienia sierpniowe miały miejsce, gdzie zostały podpisane i ten znak bardzo wymowny, że inne narody patrzą i podziwiają. Tylko czy jest dzisiaj, po tych 44 latach, w nas ta mądrość, mądrość Boża, aby właśnie inni dalej mogli powiedzieć, że to jest, że ten naród jest wielki, to lud mądry i rozumny. Czy potrafimy to w sobie odnowić, także tę wolę solidarności, w takich prostych znakach. Jeżeli dzisiaj u świętego Jakuba słyszymy, że religijność czysta, bo Jezus nam mówi, że nie wystarczy tylko mówić Panie, Panie, ale przełożyć to na konkrety, konkrety życia. Ale religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca jest taka, opiekować się na przykład sierotami i wdowami w ich utrapieniach, zachować siebie samego nieskażonym wpływami świata. A zatem proste sprawy, troski o siebie nawzajem, bycia solidarnym z drugim człowiekiem w tych prostych, najprostszych sprawach codzienności, chleba naszego powszedniego. Ale nie pozostawać tylko na poziomie miski i chleba, ale właśnie rozwijać swoje wnętrze, człowieczeństwo, godność, wolność, którą Bóg dał całemu stworzeniu. I człowiek, który jest koroną stworzenia, do tego jest wezwany, powołany. W dniu dzisiejszym w kościołach w Polsce czytany jest list Episkopatu na 14, z okazji 14 tygodnia wychowania. Zachęcam, żeby zapoznać się z jego treścią. Nie będzie problemu znaleźć na różnych stronach internetowych, choćby naszej diecezji, aby przyswoić sobie tę treść, bo warto. Z tym słowem, że wszyscy wychowujemy i wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni. W tym wymiarze szczególnie rozwoju wiary, gdy to rodzice, gdy w kościele publicznie poprosili o chrzest dla swych dzieci, wzięli na siebie to zobowiązanie, przekładając to konkretnie na choćby lekcje religii. W środę 21 sierpnia byłem na proteście katechetów świeckich w Warszawie na Placu Zamkowym. Było około 1000 osób pod kolumną Zygmunta zgromadzonych. I przepiękny happening, który został tam przedstawiony przez tych ludzi, pokazując, jaką wielką wartością jest religia, wiara dla człowieka, dla rozwoju człowieczeństwa. I na zakończenie tego happeningu też przemawiał prezes Stowarzyszenia Katechetów Świeckich, co też pokazuje, że trzeba się organizować, różne rodzaje właśnie, czy to będą związki zawodowe, czy to jest właśnie stowarzyszenia, które wspólnie podejmują wyzwania codzienności. I na zakończenie też głos zabrał przedstawiciel oświatowej sekcji krajowej oświaty Solidarności, NSZZ Solidarność. Mówiąc też o tym doświadczeniu takiego wspólnej odpowiedzialności za sprawy związane z pracownikami oświaty, jak choćby właśnie w tym kontekście także nauczyciele, zwłaszcza świeccy, nauczyciele religii. Jak ważne jest zatem, żebyśmy potrafili też i my w dzisiejszej codzienności tu i teraz się odnajdywać, biorąc odpowiedzialność za nasze dzisiaj, tu i teraz, ale także i przyszłość, patrząc także w historię i ucząc się historii, którą jako naród, polski naród piszemy i za którą też jesteśmy odpowiedzialni, żeby ją przekazywać. Bo jak wiemy doskonale, jeżeli my tego nie uczynimy, rodzice, dziadkowie tego nie uczynią, to inni za nas to zrobią, pisząc nam podręczniki. A zatem jak ważne jest to przełożenie na konkrety naszej codzienności, aby się w tym odnaleźć, bo historia magistra vita est, czyli historia jest nauczycielką życia. Trzeba wyciągać wnioski, trzeba znać tę historię, poznawać ją i wyciągać wnioski, przekładając to na nasze dziś, ale także na to, co będzie jutro czy pojutrze. To też piękna dewiza, tylko tak jedna myśl Szarych Szeregów. Ten program na dziś, na jutro i pojutrze, w tych trzech słowach, dziś, jutro, pojutrze, tak też kształtował młodych ludzi, którzy stanęli gotowi choćby do powstania warszawskiego, aby walczyć o to dziś, po to, żeby mieć wolność i żebyśmy nie byli zdeptani przez żadną okupację jutro, czy też zwłaszcza pojutrze, myśląc perspektywicznie dalej. Nie jest to łatwe zadanie edukacji. Tydzień temu, głosząc w swojej parafii, nawiązując też do Słowa Bożego, przywołałem taki wątek tego, co na przykład właśnie, jak niełatwa jest dzisiaj sytuacja bycia nauczycielem, konkretnie w polskiej szkole. Za tydzień, 8 września, po 13 latach przerwy wraca na ekrany programu czwartego bajka dla dorosłych. Była emitowana ta bajka 2006-2011 pod tytułem Bajka Władcy Much. Kiedy w 2007 jakoś bliżej się tym zająłem, zacząłem szukać więcej informacji, analizować, jaki jest przekaz bajki dla dorosłych, które dorośli zasadniczo nie oglądali, ale dzieci i młodzież oglądały, bo to o 20:00 i znowuż 8 września, niedziela za tydzień o 20:00 na czwórce, to powstaje we Wrocławiu. Jeden odcinek, 20:32 odcinek. Kiedyś też się zastanawiałem, czy w ogóle jest sens o tym mówić, bo przecież robię reklamę. Dlatego dla tych treści, które niosą, są niesione, wpisane w tę bajkę, którą właśnie o dziwo oglądały dzieci, to po 20:00, a były wersje, była też wersja po 23:00, a wtedy już nie było kropek takiego wypipkania, ale wulgarny sztok wulgaryzmów był przekazywany, bo nawet w samym tytule są błędy ortograficzne, jest to wielka pogarda dla języka polskiego. I owszem, przyszła mi taka refleksja, kim są młodzi ludzie, którzy 15 lat temu tę bajkę oglądali. Kim są dzisiaj, jak wygląda ich życie, jakie jest ich odniesienie też do codzienności, także do spraw życia wiary. Dlaczego o tym mówię? Bo choćby obraz nauczycielki, który tam jest pokazany, to stara panna, która jest nauczycielką, tak zwana facetka, pani frau, która mówi do dzieci z akcentem zaburzańskim. No i taki to jest mój wniosek, ocena. Wy tam ze wschodu to ciemnota. My tu z zachodu powiemy wam, jak macie żyć, jak macie wychowywać swoje dzieci. I to jest właśnie pokazane ten świat dziecięcy, do którego starsi zasadniczo dorośli nie mają wejścia. I to jest, co taki jest przekaz wielu postaci, na przykład kierowca szkolnego autobusu, gdy dzieciaki wsiadają do autobusu, pozdrawia je nie dzień dobry, a we szatan. I to jest pozdrowienie z dziećmi. Sama nazwa, jako ksiądz przyznaję, na początku sam nie miałem świadomości, Władca much to jest imię Belzebuba, czyli imię szatana. I to jest propagowane w telewizji, z czego dzieci korzystały. Młodzież korzystała dzisiaj, ludzie między 30 a 40. I co jest przekazywane właśnie w tym świecie, właśnie tego, że owszem, mocno osadzona realia polskiej szkoły, klasa 2B. Jedno z dzieci, główny bohater Czesiu, który jest dopiero szczęśliwy po śmierci jako zombie. On jest nieszczęśliwy i różne charaktery pokazane. I zachęcam, właśnie po to mówię do was, jeżeli jesteście rodzicami, dziadkami, sami to najpierw obejrzyjcie, a zwłaszcza jak macie, zobaczycie, że dzieci się tym interesują, młodzież, porozmawiajcie na te tematy, co przekazuje ta bajka. Bo mijały 2006-2011, leciały produkcje, a potem to już był z tego świetny biznes. Bo tornistry, bo zeszyty, bo piórniki, bo soczki, wszędzie było Władcy Much. Czyli przekaz związany z, no właśnie, to już było nakręcanie biznesu i zarabianie niemałych z pewnością pieniędzy. I gdy tak wiele też, wiele wątków można było pokazać, ale chcę też pokazać, jak ten świat, w który wprowadzane są dzieci, które kapitalnie potrafią czytać między wierszami. Dorosły często tego nie wyłapie, co wyłapie dziecko w przekazie, który jest wpisany między wierszami. Gdy pokazywani są rodzice, bo są, to pokazywane są to postacie od tyłu, a jeżeli od przodu, to do pasa, do połowy pasa. Kim jest człowiek bez twarzy? Nikim. Ciebie nie ma. My mamy tu własny świat. Ty się nie wtrącaj do naszego świata. My układamy, my sobie władcy, i to cały za mało czasu, żeby to wszystko tłumaczyć, ale poszukajmy też powieść, która powstała w 1954 roku, 9 lat po zakończeniu II wojny światowej, gdzie było niepisane prawo, aby nie pisać tragedii, ale żeby podnosić ludzkiego ducha pod całej traumie, którą dla całego świata przyniosła II wojna światowa. I to zostało przełamane, gdzie po katastrofie lotniczej na bezludnej wyspie grupka dzieci ocalała i zaczynają się bawić, ale bardzo szybko w walce o władzę dochodzą najgorsze ludzkie instynkty. To, co z serca ludzkiego wychodzi, moglibyśmy cytować dzisiejszą Ewangelię, serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. I to dochodzi do, te instynkty dochodzą do głosu. I samo powtórzę, sam tytuł. Propaganda, pochwała szatana, władcy much. A zatem jak niełatwa jest rzeczywistość szkoły, w której jesteśmy. I wyrzucenie świata wiary, wartości, świata wiary z codziennego nauczania, tak samo etyki. Co się dokonuje w naszej rzeczywistości, jest to wielka odpowiedzialność. O tym też cytowany Jan Paweł II w dzisiejszym liście mówi, bo już w Polsce po II wojnie światowej komuniści wyrzucili religię ze szkół. Polecam też, warto przeczytać całą wypowiedź papieża z Włocławka, to 90 rok, gdzie także nawiązuje do tego, że po 29 latach, gdy komuniści religię ze szkoły wyrzucili, mogła ona powrócić, aby człowiek mógł się rozwijać w pełni. Ciało i duch, umysł i serce, religię lub etykę. Jak ważne jest to zadanie, odpowiedzialność, która spoczywa na każdym człowieku. I życie pokazuje też, i nie załójmy rąk, jak powiedział ksiądz dziekan we wstępie też, presja ma sens. Nie siedźmy cicho, podejmujmy też to wyzwanie w duchu odpowiedzialności, ucząc się z historii naszego narodu, że trzeba solidarnie podejmować te wyzwania. Wiem, że mówię długo, ale pozwólcie w tej okoliczności właśnie, bo nie wystarczy też tylko się tak oburzać, święcie oburzać, ale trzeba pozytywnych szukać odpowiedzi. 3 maja w homilii w swojej parafii zachęcałem moich parafian, mając to doświadczenie świeżej wizyty w Komańczy, tego, co przeżył Wyszyński właśnie tam, to pytanie, skąd w tym prostym chłopaku z wiejskiej rodziny fenomen człowieka, którego nazwaliśmy prymasem tysiąclecia, bo ojciec czytał mu książki o polskich bohaterach. Prosty wniosek. Kupujcie i czytajcie dzieciom książki o polskich bohaterach. Kupujcie i czytajcie dzieciom książki o polskich świętych, aby pokazywać ideał piękna, niełatwego życia. Może dla was, dla nas, bo ja też jeszcze tego nie zrobiłem, drodzy, wyzwaniem jest ta książka Święci 1944. Poznawać historyczne przykłady świętości, aby podnosić serce, wzmacniać serce, gdy nawet jest trudno, i budować w ten sposób solidarność serc i dusz ludzkich. Zachęcam do tego, nie załamywać rąk, ale w oparciu o Słowo Boże szukać tego, co człowieka rozwija, co pokazuje, co jest prawdziwe, co jest piękne, i w ten sposób szukać źródła dobra, prawdy i piękna, którym jest sam Bóg. Amen.